A w Poranku Wnet mamy połączenie z Tajwanem. Hanna Shen przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Tajwański parlament uchwalił w piątek ustawę legalizującą małżeństwa homoseksualne. I co pani na to?
Znaczy, to było raczej do przewidzenia. To było wykonanie wyroku Sądu Konstytucyjnego tajwańskiego sprzed 2 lat, który wtedy 2 lata temu stwierdził, że 2 artykuły Konstytucji Republiki Chińskiej naruszają prawo do wolności ludzi do zawierania małżeństw i do równości. Zobowiązał parlament tajwański, dał czas 2 lat do tego, żeby wprowadzić odpowiednie zmiany, tak aby te małżeństwa homoseksualne były możliwe. Większość Tajwańczyków nie chciała tych małżeństw. To było to ewidentnie, ta decyzja to jest zwycięstwo homolobby. Była prowadzona, ja o tym wiele razy mówiłam i pisałam od kilku lat tutaj na Tajwanie, bardzo mocna kampania tego właśnie środowiska. W to byli także zaangażowani to środowisko z Zachodu, jego przedstawiciele z Zachodu. Włączali się to zachodni dyplomaci. Były organizowane różnego rodzaju na przykład marsze poparcia dla małżeństw homoseksualnych, w których brali udział przedstawiciele placówek zachodnich, między innymi Niemiec, Holandii, Szwecji. To były takie najbardziej aktywne placówki tutaj na rzecz właśnie wprowadzenia małżeństw homoseksualnych. Była taka ostra kampania nakierowana na młodych ludzi, mówiąca młodym ludziom, że no właśnie dzięki temu, że Tajwan zgodzi się na małżeństwa osób tej samej płci, to będzie najbardziej demokratycznym krajem w Azji, pokaże, że jest najbardziej krajem cieszącym się wolności. To rzeczywiście widać, młodzież kupiła, bo młodzież była tym główną częścią społeczeństwa tajwańskiego, które brało udział w tych demonstracjach. Ale tak jak mówiłam, w listopadzie było referendum, w którym jednym pytań dotyczyło związków homoseksualnych i większość wtedy, prawie 70%, opowiedziała się przeciwko takim związkom. To nie było wiążące referendum i mimo takiej woli Tajwańczyków jednak obecna władza, a zwłaszcza obecna prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen zdecydowała się prowadzić pracę nad artykułami, nad prawem, które pozwoli na zawieranie związków homoseksualnych. I te prace zakończono, uchwalono ustawę 17 maja i od jutra zawieranie takich związków, właściwie rejestracja. Nie zmieniono w konstytucji definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ale małżeństwa homoseksualne będą mogły być rejestrowane.
To jest sprawa wewnętrzna Tajwańczyków, a przejdźmy teraz do świata zewnętrznego, czyli do nasilającej się wojny amerykańsko-chińskiej. Jak to wygląda z pani punktu widzenia?
No rzeczywiście ta wojna bardzo się nasila i tutaj głównym elementem w ciągu ostatnich kilku dni zaczyna być firma Huawei. Dzisiaj Tajwan ogłosił, że dwaj główni czołowi operatorzy sieci komórkowych na Tajwanie, Chunghwa Telecom i Taiwan Mobile, wstrzymują sprzedaż smartfonów Huawei, to znaczy nie będzie nowych zamówień, to co jest w magazynach zostanie wyprzedane i na razie firmy te nie planują. I to jest taki gest, to jest taki krok, który podjęli także już inni operatorzy sieci komórkowych na świecie. Głosił to i brytyjski Vodafone, i EE, i japońskie firmy jak Docomo czy SoftBank. Także hiszpańska Telefonika zastanawia się nad wprowadzeniem takiego kroku. To wszystko jest oczywiście efektem zakazu, dekretu, jaki najpierw ogłosił Donald Trump, zakazującego firmom amerykańskim korzystania ze sprzętu telekomórkowego firm, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W tym dekrecie nie była wymieniona firma Huawei, ale wiadomo było, że o nią chodzi, bo zaraz za tym departament, po tym stwierdzeniu, po tym dekrecie ogłoszonym przez Trumpa, amerykański Departament Handlu umieścił firmę Huawei i jej 70 filii na liście osób i jednostek zakazanych, co uniemożliwia sprzedaż i transfer technologii amerykańskiej firmie Huawei bez zgody władz amerykańskich. I mamy kolejne firmy, które rezygnują ze współpracy. Poza tymi sieciami, które wymieniłam, to także wiemy już o tym, że Google zerwał współpracę. Producenci mikroprocesorów Intel, Qualcomm i Broadcom. Także wiemy, że Microsoft wycofuje ze swoich sklepów komputer Huawei MateBook X Pro. No i chyba największy cios, jaki do tej pory przyszedł w kierunku Huawei. Nie jest to ze strony Amerykanów, ale ze strony brytyjskiej spółki, której właścicielem jest japoński SoftBank. Chodzi o brytyjskiego projektanta układów scalonych ARM. Z niego korzysta Huawei przy budowie własnych procesorów Kirin. I ta firma wstrzymała kontrakty dla Huawei, co znaczy, że Huawei nie będzie mógł produkować własnych procesorów i właściwie nie ma żadnej innej alternatywy. Co chwila mamy? Dzisiaj zdaje się Panasonic kilka minut temu ogłosił, że także zrywa współpracę z Huawei. Także no, ten dekret spowodował całą taką lawinę i myślę, że będziemy tego świadkiem, coraz więcej firm będzie rezygnować, ale także abstrahując już odchodząc od tej sytuacji międzynarodowej, to widzimy także duży niepokój wewnątrz Chin i jak gdyby taką walkę na szczycie. Na to zwrócił uwagę chiński miliarder Guo Wengui, który mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych, uciekł z Chin, współpracuje ze Stephenem Bannonem. On zwrócił uwagę, że ostatnia decyzja o tym, żeby postawić zarzuty, prowadzić śledztwo wobec byłego szefa chińskiej komisji regulacji papierów wartościowych, to jest taki właśnie, pokazuje, że ta walka toczy się na szczytach partii komunistycznej. Otóż były szef chińskiej komisji regulacji papierów wartościowych jest uważany za osobę bardzo bliską, związaną z i prezydentem Xi Jinpingiem, i z wiceprezydentem Wang Qishanem. I prawdopodobnie ktoś z partii, nie mogąc bezpośrednio stawić czoła w tej walce obu tym politykom i polityce przez niej prowadzonej, wyciągnął jakieś dowody na działalność korupcyjną owego polityka z Komisji Regulacji Papierów Wartościowych. I one, te dowody były tak mocne, że no, sam musiał się aż zgłosić dobrowolnie do dochodzenia. Musiał się dochodzenie prowadzić Centralna Komisja Inspekcji Dyscypliny i to ta komisja twierdzi, że Liu sam zgłosił się, żeby prowadzone było w jego sprawie dochodzenie. To się nie zdarza w Chinach, że ktoś sam się zgłasza i przyznaje się, że jest skorumpowany. To świadczy właśnie o tym, że dowody były bardzo, bardzo silne i że ta wierchuszka jest w stanie poświęcić swoich zaufanych i w walce, która się w tej chwili toczy, i prawdopodobnie w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy mieli dużo więcej takich informacji. Będą właśnie jacyś politycy zgłaszać się sami, że są skorumpowani, będzie większa ilość samobójstw, raptem jacyś politycy zaginą. Widać, że jest niespokojnie na samej tej wierchuszce Komunistycznej Partii Chin, a to jest wynikiem także polityki, jaką Xi Jinping i Wang Qishan, wiceprezydent Chin, prowadzą względem Stanów Zjednoczonych. To jest wynikiem polityki Trumpa, jaką prowadzi on wobec Chin.
A jaka jest świadomość o tych wszystkich sprawach przeciętnego Chińczyka?
Świadomość przeciętnego Chińczyka o tym, co się dzieje na szczycie KPH, jest prawdopodobnie niewielka, ale ona jest coraz większa między innymi dzięki takim ludziom jak Guo Wengui. Moi chińscy znajomi powiedzieli mi, że często w Pekinie słyszą takie zdanie: co dziś powiedział Guo Wengui. Guo Wengui prowadzi takie krótkie programiki na YouTubie i w innych portalach społecznościowych, gdzie opowiada właśnie o tym, co się dzieje w tym chińskim świecie na styku biznesu i władzy. I Chińczycy w jakim stopniu, coraz większym stopniu do tego docierają i mają coraz więcej informacji. Ale oczywiście nie jest to zbyt, nie możemy być optymistami, to nie jest powszechna wiadomość, ona nie jest dostępna wszystkim, ale coraz bardziej Chińczycy są tego ciekawi i szukają dostępu do takich informacji.
I my również dzięki pani Hannie Shen. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu.
Także dziękuję. Do usłyszenia.